chociaż nie jestem zwolennikiem słowa powinno, musi, to jednak gdzieś tam pewnie będzie mi się wymykać to słowo z ust, bo chyba ten nasz język polski troszkę jest ubogi w takich zamienniki tego typu. Jeśli jesteście bogaci w takie sformułowania, to proszę, przyjdę na korepetycję, aby tego się uczyć, ponieważ całe Słowo Boże zachęca, ono nie zmusza. Samo Słowo jest zachętą, a nie zmuszaniem. To, że dzisiaj tu jesteśmy, to myślę dlatego, że jesteśmy zachęceni, aby stąd wyjść. I jeśli tak się zdarza, że wychodzimy stąd radośnie, a mam nadzieję, że tak jest, to wypływa z tego, że przez kilkadziesiąt minut, jeśli potrafisz utrzymać uwagę i nie zaśniesz gdzieś tam, to jesteś w atmosferze Bożego Słowa. I może się zdarza, że wychodzi stąd taki uradowany tym, co usłyszałeś, z czym się zetknąłeś, co może nigdy wcześniej, na co nigdy wcześniej nie zwróciłeś uwagi. Bo to nie jest bez znaczenia, jaką mam w sobie, jaki mam w sobie entuzjazm. I zgodzicie się ze mną, że łatwiej, przyjemniej rozmawia się z człowiekiem pełnym entuzjazmu. Fajnie słucha się nauczyciela, który to, co przekazuje z entuzjazmem. Fajnie słucha się sprzedawcę, który jak mówi o telewizorze, to do jakiego podejdzie, to jest najlepszy. Tak? I potem trudno się jakby zdecydować na jaki egzemplarz i zdajemy się na niego, a on wtedy sprzeda to, co najgorzej schodzi. Ale i tak z przeświadczeniem wiemy, że dokonaliśmy super zakupu. Oczywiście nie mówię o tym, że mamy handlować Bożym Słowem, ale jeśli właściwie podchodzę do życia w Chrystusie, to, co spotykam w Bożym Słowie, a na przykład w Bożym Słowie spotykamy tysiące obietnic spisywanych pod natchnieniem Ducha Świętego, to już jest wystarczającym powodem, aby emanowała ze mnie radość. Poproszę może o slajd. On pokazuje właśnie tytuł. Tytuł dzisiejszego rozważania. Radość i emocje. Niektórzy mówią, że postawa ciała, język ciała mówi już o emocjach. I może jest tak, że idąc na nabożeństwo, nastrajasz się już pozytywnie, bo wiesz, że dobrze jest wejść tutaj z uśmiechem na twarzy i witając się, ten uśmiech wzbudzać. Kreujesz gdzieś tam te emocje i kiedy jedziesz samochodem, masz włączone wiadomości, to gdzieś 500 metrów przed kaplicą przyłączasz na przykład na płytę z uwielbieniem, żeby już się nastroić i odpowiednio wejść. Ale niekiedy możemy spotykać się z takim naszym nastawieniem. To jest język ciała. Radość i emocje. Czy to odzwierciedla ten rysunek? Tak? Ten po lewej to ja za kilkadziesiąt lat podobno mój obraz pamięciowy. Oby tak nie było. Już z okularami sobie poradziłem, to może nie będzie tak źle. Moi drodzy, moglibyśmy powiedzieć, tak, co kieruje, jakie emocje kierują tymi ludźmi, ale nie róbmy tego, bo naprawdę język ciała nie zawsze się sprawdza. Ponieważ Boże Słowo mówi jednak o innym spojrzeniu na rzeczywistość. Ale to, z jakim nastawieniem podchodzimy do pewnych rzeczy, ma kolosalne znaczenie. Dziś wyszukałem w internecie taki diagram, który mówi o naszym nastawieniu w poniedziałek do pracy. I pytanie jest, jak ludzie jadą w poniedziałek do pracy? Tak, i tam są te godziny. Samochodem, autobusem, pociągiem, ale najwięcej niechętnie. Niechętnie najwięcej ludzi w poniedziałek idzie do pracy i później w tej pracy przez te 2 do 3 godzin leczą się z weekendu, tak, aby wejść w tą atmosferę. Po tych 3 godzinach już wyleczą się z weekendu, to jest przerwa śniadaniowa, a później to jakoś zleci do fajrantu. Fajnie, że nie znalazłem takiego diagramu z napisem, jak ludzie w niedzielę chodzą do kościoła, bo myślę, że obawiam się, że ten diagram w niektórych przypadkach mógłby wyglądać podobnie, co byłoby tragedią. Ale mówię o tym dlatego, że to nasze nastawienie ma kolosalne przełożenie na naszą funkcję. Co mówi Boże Słowo? Jak zacząłem wertować ten temat, to byłem zaskoczony. Bo na przykład Psalm 32, w wersecie 11 czytamy taką wskazówkę. Weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi. I tyle. Mówię, no tak, fajna recepta. Weselcie się w Panu, tak? Jak dziecko płacze, mama co mówi? Nie płacz, Jasiu, tak? I mamy tutaj pocieszenie. Jaś mówi, mi tak źle. Słowo Boże mówi, weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi. I druga część mówi, wiwatujcie wszyscy ludzie prawego serca. Zajrzymy jeszcze w inne fragmenty Bożego Słowa, ale konotacja tego jest bardzo podobna. Dlaczego tak jest? Ponieważ emocje kształtowane są przez nasze myśli. Często w szkole uczono nas, że podstawową formułą takiego kreatywnego, młodego człowieka to jest bierz życie takim, jakim jest. Tak? Albo inaczej mówiono w szkole najczęściej, jesteś kowalem swojego losu. Czyż nie? Tak? Od ciebie zależy twoja przyszłość, od twojego nastawienia, od twojego wyczucia, odkrycia w sobie talentów. I często niestety to mówienie, jesteś kowalem swojego losu, kończyło się na etapie szkolnym. Tak? Skończyła się szkoła, to niektórzy mówią, a jesteś ofiarą losu, a nie kowalem swojego losu. Oby tak nie było w naszym życiu, ale gdzieś to się niestety kończy, jeśli nie mam właściwego podejścia do rzeczywistości. Ludzie lubią znać swoją przyszłość. Różne magazyny obfitują w horoskopy. Czyż nie? Dlaczego te horoskopy są w tych gazetach? Nie dlatego, że na którą stronę no, trzeba coś stawić, tak? Ostatnie strony zazwyczaj są z tymi horoskopami, ale dlatego, że jest na nie zapotrzebowanie. I ludzie czytają te horoskopy, bo lubią znać przyszłość. Tak? Dla wielu ludzi najważniejszą częścią wiadomości telewizyjnych jest prognoza pogody, bo on lubi wiedzieć, jak będzie się czuł w poniedziałek. Jak przyjdzie pani i powie, słoneczko, bez chmurek, 25 stopni, super, rano budzę się, bo prognoza była idealna. Ale jeśli widzę, że będzie pochmurno, to już nastawiam się, rano muszę szczelić 3 kawy, bo inaczej nie wyjdę. Tak? I nastawiamy się już myślami na to, jak będę funkcjonował. Już prognozuję, czy programuję się nawet na cały tydzień. Tak? Ludzie nawet lubią widzieć 16-dniową prognozę pogody. Ja też na tym się złapałem, patrzyłem, o, weekend będzie ładny. A wczoraj patrzę, poprzesuwało się coś. Weekend jest inaczej niż zaplanowałem. I teraz co? Łoch, będzie kiepsko? Nie. Bo to, jakie mam emocje, zależy od mojego myślenia. Z tymi horoskopami to myślę, że trzeba być ostrożnym. Kiedyś, jak mnie pytają ludzie, spod jakiego znaku jestem, to mówię spod znaku ryby, jednej ryby. Nie ryb, tylko ryby, albo spod znaku krzyża, żeby było bardziej obrazowe. Tak się dziwią, no tak, ale no z którego miesiąca jesteś? No to mówię z 9, tak? Ciąża była podobno normalna, a więc 9 miesiąc, chociaż urodziłem się w listopadzie. I to jest ważne, żebym w sobie już miał takie nastawienie, że nie dam się sprowokować do tego, co piszą w gazetach. Bo jeśli ktoś kupuje 5 tygodników, tam są horoskopy, to może się nieźle naciąć, bo w każdym horoskopie znajdzie zupełnie coś innego, nieraz przeciwstawnego. I teraz bądź tu mądry, jak się nastawić na życie? Tak? Jeśli ci piszą, że mam sukces, a drugi będziesz miał ciężki tydzień. Ważne jest, aby szukać właściwych wzorców. Nowa świadomość, nowe życie w Chrystusie to jest nowy wzorzec. I często ludzie myślą, że emocje czy entuzjazm to jest to, co wyrażamy na zewnątrz. Dlatego jest takie spinanie się, tak? Gdy na nabożeństwo muszę się spiąć. Tak, będę radosny. Wielu z nas nam się to udaje, nawet nieźle. Nie żartuję, oczywiście wiem, że to jest naturalny odruch. Ale to nie jest taki, entuzjazm nie jest kreowaniem mojego wewnętrznego wizerunku, ale jest emanacją mojego myślenia. Tak często ludzie popadają w depresję. Dlaczego? Ponieważ sami kotłują się myślami. Tak? Studenci często nie zdają egzaminu, ponieważ uczą się, są w domu, ale ucząc się już siedzi na fotelu egzaminatora. Ja kiedyś miałem takiego biologa i nigdy nie mogłem się biologii nauczyć. Bo jak otworzyłem książkę, gdziekolwiek ona by było, to widziałem jego zdjęcie. Był tak wymagający, a przy tym tak okropnie, strasznie, no już nie będę kończył, że nie mogłem się skupić. Gdziekolwiek bym, no nijak. Dopiero mój kolega mówi, słuchaj, ty zapomnij, bo ty jak masz książkę, odkrył mój problem. To widzisz siebie już na tej lekcji. Tak? I często jest studentami. On otwiera, już widzi, że nie trafi w pytania. Jak nie nauczysz się, to nie trafisz w pytania. I tak samo jest z naszym myśleniem. Popadamy w depresję, ponieważ kotłują się gdzieś w nas niedobre myśli. Psalmista mówi, weselcie się w Panu, porządkujcie swoje myśli, radujcie się sprawiedliwi, wiwatujcie wszyscy ludzie prawego serca. Jeśli ja zacznę w sobie porządkować myśli i kierować je właściwie, to będzie wzrastał mój entuzjazm i moje emocje będą pozytywne, bo nie będę przytłaczał się myślami. Tak? Jeśli wezmę jako punkt wyjściowy Boże Słowo i Jego przesłanie do mnie, które doprowadziło mnie do zbawienia i będę wracał do tak zwanej tej swojej pierwszej miłości, to ono będzie kształtowało moje myślenie. Kto z nas, jak był zakochany, mi to pozostało jeszcze na szczęście. I nie mówię dlatego, że się nagrywa. To widzieliśmy pewną rzecz, która dzieje się dziwną z zegarem. Zauważyliście to? Że jeśli ukochanej osoby nie ma, to zegar jakby tak wolniej chodzi, jakby ktoś tam go wstrzymywał, tą wskazówkę nie chciała się przesunąć, tak? Chociaż wiemy, że jest spotkanie. Natomiast jak jest ta bliska osoba, to ten zegar jakby nadrabiał ten czas, który wcześniej był przyhamowywany. Tak jest z narodzeniem na nowo. Dostajemy nową świadomość i ona powoduje w nas eksplozję radości. Tylko my pozwalamy, aby ta eksplozja radości była przetłumiana różnymi rzeczami. Albo poniedziałek, to muszę już to załatwić. A córka wyjechała teraz, tak, no SMS, no nie dostałem SMS-a, już jest coś, już tworzę sobie wizję, już tam nie dojechała, już coś się stało, tak? Albo cokolwiek innego. I kotłuję się, zaczynam wymyślać, macie też to tak? Zaczynamy wymyślać niestworzone historie, potem mówimy, zaraz, chwilę, no skąd ja mogę wiedzieć o tym, co tam się dzieje, tak? Ale pozwalamy i to powoduje, że jest jak jest. Ty masz wpływ na swoje myślenie. Psalmista mówi, weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Emocje rodzą się z myśli, czy z myślenia, a myślenie podkarmia emocje. To, w jaki sposób myślisz, o czym myślisz, jak postrzegasz rzeczywistość, to kreuje twoje emocje i one się uzewnętrzniają. Emocje jest coś, czego nie można zakryć. Można grać przez krótki czas, ale później to gdzieś pęka. Tak? Jeśli nie jestem szczery, to moja gra aktorska szybko wyjdzie na jaw. Niektórzy uważają, że aby dobrze się czuć, to przede wszystkim trzeba osiągnąć wszystko to, co jest do osiągnięcia. Trzeba być na poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Dobrze mieć najnowszy model telefonu komórkowego, tak? Jakiś dobry laptop, trzeba dobrze się ubrać, trzeba jechać dobrym samochodem. I to jeszcze jak jadę dobrym samochodem, to koniecznie wolno, żeby inni zauważyli, a jeszcze lepiej, jakby felgi w moim samochodzie obracały się odwrotnie do kierunku jazdy, to już w ogóle jest. Tak? I wtedy to buduje to ego, ale na krótko, bo wiemy, że technologia zasuwa do przodu. Przed chwilą zanosiłem Elizę do góry i patrzyłem, a dzieci już sobie tam z iPadami, jakimiś telefonami sobie pokazują. Tak? A za moich czasów to ja przynosiłem sieciowe kredki, mówię, zobaczcie, jaki bajer, bambino kredki i koledzy już byli, a pożycz kredki. A oni już dzisiaj nie już takie rzeczy mają. Tak? Za chwilę nawet nie będziemy mogli ocenić długości kazania czy zwiastowania, bo przyjdzie pastor i będzie miał to swoje urządzenie. Nie będziemy wiedzieli, ile tam jest kartek. Dzisiaj jeszcze jakoś tam kontrolę mamy. A więc ten rozwój cywilizacji nie wpłynie na moje emocje. Na moje emocje, zresztą 1 Piotra 3 i 3, 4 werset mówi tak. Waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, wymyślne uczesanie, złote klejnoty czy okazałe szaty, lecz osobowość wielkiego serca, niezniszczalnej łagodności i pokoju ducha, który jest tak cenny przed obliczem Boga. To jest cenne, to jest niezniszczalne. Nie to, w jaki sposób uda mi się dzisiaj wskoczyć w jakiś tam ciuszek, chociaż wiemy, że to też nie jest bez znaczenia. I nie jest nic złego, że ktoś lubi się dobrze ubrać, ale jeśli to ma spowodować, że na przykład nie mam już nowego ciuszka i to rujnuje moje emocje, mój entuzjazm, no to już jest coś nie tak. I trzeba zweryfikować swoje nastawienie. To nie może być podstawą, że jeśli będę źle ubrany, to zupełnie będę się źle czuł. Masz wpływ na to, co myślisz. Wypełniaj swoje myślenie Bożym Słowem. Niektórzy mówią, Biblia, ona jest trudna, ja nie dam rady, otwieram i nie umiem. Tak tu w kościele słyszałem takie rzeczy fajne, ja otwieram, nie daję rady. Wezmę ten magazyn kolorowy, on jest łatwiejszy, dużo obrazków, tam się różnych rzeczy tak dzieje i otwiera, nie wiem, i artykuł, i słyszę, tak, znowuż te emocje kolejne. Bombardujemy się nawet tymi emocjami, otwieramy artykuł i mówię, zobacz. Ci się już rozwiedli, a taka była para, tak? A ten tamtą zdradził, a pod spodem 10 porad, w jaki sposób odkryć zdradę u męża. I czytasz, mówi, 9 pasuje już, tak? Gdzie on jest teraz? Tak? I już się kotujemy. No niestety jesteśmy bombardowani takimi różnymi rzeczami i jeśli sami nie zaczynamy tego jakoś ograniczać, to zaczyna pasować, tak? Zwróćcie uwagę, że to, co czytamy, będzie pasowało szybko do naszego życia, bo tak się tworzy media, tak? Tak tworzy się informacje, żeby ona się sprzedała i żeby ona powodowała głód kupienia kolejnych rzeczy, bo coś się sprawdziło. Ale tak nie jest. W Ewangelii Jana 14:1 czytamy tak. Nie ulegajcie trwodze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Życie w Chrystusie to jest życie bez strachu. Jeśli strach dominuje nasze życie, to w jaki sposób ma we mnie wybuchnąć entuzjazm, skoro ja wciąż będę w strachu, skoro wciąż będę się czegoś obawiał, tak? Kiedy nie będę w stanie obarczyć, czy obdarować, nie obarczyć, ale obdarować kogoś pełnym zaufaniem. Jan mówi, przytacza słowa Jezusa. Nie ulegajcie trwodze, mówi Pan Jezus. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Czym jest wiara? W Hebrajczyków 11 rozdział 11, wiara jest zaufaniem. Jeśli ja nie mam zaufania do Boga, to na czym buduję swoją wiarę? Jeśli moja wiara nie powoduje, że mam zaufanie do swojego męża, do swojej żony, do swojej córki, syna i tak dalej, to na jakich zasadach buduję też swoje relacje, jeśli nazywam siebie chrześcijaninem? Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Strach jest czymś, co paraliżuje i właśnie pomnaża często myśli, które zaczynają dominować nad moim entuzjazmem i emocjami. I ten entuzjazm przygasają. Czy też w 15 rozdziale, 11 wersecie czytamy powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Czy tak doświadczasz Jezusa? Czy takie masz myślenie właśnie o swoim Zbawcy? Czy tak postrzegasz Boga? Jezus powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was. Jeśli przyjąłeś Chrystusa do swojego życia, jeśli Chrystus zamieszkał w twoim sercu, to znaczy, i to słowo mnie w tym utwierdza, że wraz z Nim zagościła w moim sercu pełnia radości. Tak? I aby wasza radość była pełna, niczym nie zakłócona, niczym nie stłamszona, niczym nie przygaszona, aby wasza radość była pełna. Czy świadomość nowego narodzenia, czy świadomość bycia z Chrystusem, albo inaczej, świadomość bycia Chrystusa we mnie, powoduje we mnie eksplozję radości, czy nie? A jeśli nie, to czy umiem sobie na to odpowiedzieć? Też może za rzadko rozmawiam o tym z Bogiem. Przecież Pan Jezus nie powiedział czegoś bez pokrycia. Tak? Jeśli ufam Jezusowi, to ufam Jego każdemu sformułowaniu. No to już powie, no tak, ale ty mówisz, ale moje życie jest inne, moja sytuacja jest inna. Okej. Sytuacja każdego będzie inna. Ale Jezus w sercu człowieka nawróconego jest ten sam. Okoliczności będą różne. Ale tak jak powiedziałem, to ty swoim pokojem i radością kształtujesz myślenie. Jesteś w stanie rozprawić się z okolicznościami. Apostoł Paweł, kiedy był w więzieniu i kiedy zatrzęsły się mury, pamiętacie, co zrobił? Wielbił Boga. Czy to były okoliczności sprzyjające ku temu, żeby nagle śpiewać, urządzać koncert uwielbieniowy w środku nocy w więzieniu, w lochach, skuty łańcuchami? Nie. A jednak on żył pełnią radości, która była w Chrystusie. I teraz chciałem, abyśmy doszli do fragmentu, który niech będzie tym zasadniczym fragmentem. Właśnie fragmentem, który pochodzi od apostoła Pawła, a zapisany jest w liście do Filipian. I znowuż recepta, która można powiedzieć, no dobra, no znowuż konkretnego nic się nie dowiem. Przynajmniej taki jest początek. Otwórzmy 4 rozdział listu do Filipian, wersety 4-9. List do Filipian, 4 rozdział, wersety 4-9. I Paweł zaczyna takim zwrotem. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Można by znowu rzec, znowuż to samo. Tak? No i co dalej? Tak? No sformułowanie, wiadomo, że jeśli ktoś widzi smutnego, to mówi naturalnie, tak? Nie smuć się, wszystko będzie dobrze. Tak? Ale nie wiem, czy do końca jesteśmy szczerzy z tymi osobami. Tak? Jak nawet pocieszamy, to czy myślimy faktycznie, że tak jest? Że będzie dobrze, że rak zostanie wyleczony? Paweł pisze z pełną świadomością i pisze też to z więzienia. Na samym początku, jak macie nowy przekład, to możecie zobaczyć, kiedy powstał ten list i skąd był pisany. Tak? On pisał z więzienia i co pisze? Do Filipian, zresztą ten cały list jest taki przepełniony zachętą do radości. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. I dalej, bądźcie znani wszystkim tutaj w nowym przekładzie, ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Rzetelności. Słowo, które zostało tutaj przetłumaczone jako rzetelność, to słowo greckie epieikeia. Epieikeia to takie słowo, które trudno jednoznacznie przetłumaczyć. Jak weźmiemy różne przekłady, to tam będzie różne słowo. W Brytyjce to chyba jest łagodność. Tak? Ma ktoś Brytyjkę? 5 werset. Bądźcie znani wszystkim ze swojej łagodności chyba, tak? Skromności. Tak, jest. To jak weźmiemy czy jakieś angielskie tłumaczenia, to będziemy właśnie mieli cierpliwość, łagodność, skromność. Tak? A tutaj jest rzetelność. To słowo mówi o takim właściwym podejściu do sprawiedliwości. Kochani, sprawiedliwość oparta jest na literze prawa bardzo często. Ale litery prawa, nawet litery prawa, nie można używać sztywno i w stosunku do wszystkich jednakowo. Kiedy nauczyciel zbiera pracę i teraz jeden uczeń napisze na 80%, drugi na 50%, to oczywiście według litery prawa oceni według schematu takiego, jaki jest. Ale jeśli weźmie pod uwagę, że ten uczeń, który napisał na 80%, To uczeń, który pochodzi z dobrego domu, gdzie wszystkiego, nic mu nie brakuje. Do wszystkiego ma dostęp, ma swój pokój, ma ciszę. On nic się nie musi martwić. Ma wsparcie rodziców. Natomiast ten uczeń, który miał 50%, tak naprawdę wychowuje się sam w niepełnej rodzinie, gdzie kłótnia goni kłótnie, gdzie on zanim usiądzie do lekcji, najpierw musi zrobić wszystkie inne obowiązki. Często musi zaopiekować się młodszym rodzeństwem, gdzie nie ma swojego nawet konta, a mimo wszystko spiął się i na 50% napisał, to wiemy, że wkład tego ucznia był większy niż tego, który napisał na 80%. I w ten sposób będziemy podchodzić zupełnie inaczej, tak? Rozumiemy? I tu właśnie jest ta epikeja. Kiedy Pan Jezus, pamiętajcie sytuację, kiedy Żydzi przyszli z przyłapaną na cudzołóstwie kobietą, tak? I chcieli ją ukamieniować i przyszli do Jezusa, tak? I no w zasadzie sytuacja jednoznaczna. Złapana na cudzołóstwie, prawo żydowskie mówi, że za to jest ukamieniowanie. A Pan Jezus co zrobił? Jeśli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. A potem do niej, jak wszyscy rozeszli się, powiedział, ja ciebie nie potępiam, ale ty idź i więcej nie grzesz. Zastosował prawo do indywidualnej sytuacji. I tutaj, jeśli Paweł pisze, bądźcie znani wszystkim ze swojej, tu jest fajne pisanie, rzetelności, to właśnie ta ma myśl. Jeśli jesteś w Chrystusie masz ten niezwykle bogatszy dar widzenia rzeczywistości. Potrafisz człowieka oceniać według innej skali niż ocenia świat. I nie daj się nigdy wplątać w takie światowe myślenie o ludziach. Nie wchodź w tą schematyczność, ale, jak Paweł mówi, bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Ta rzetelność to oczywiście jest rozumiana jeszcze szerzej, ale chciałbym, żebyśmy chociaż złapali ten wątek, tak, że to słowo epikeja to właśnie uczy takiego podejścia. Niecodzienne podejście do rzeczywistości. Ktoś powie, no tak, faktycznie, wszyscy będą w jednym tonie to oceniać, a my powiemy, nie, tak nie, chwileczkę, ale zwróćcie uwagę na jego rzeczywistość, na jego realia, na jego sytuację codzienną. Tak? Jezus też nie potępił tej kobiety, bo ona żyła w innym świecie. I dopiero ją uświadomił, że to jest złe. To, co robisz, to nie jest coś normalnego, to nie jest normalne wykonywanie zawodu. Pan jest blisko. To jest ta świadomość, że to nawet nie chodzi tylko o to, że czekamy na powtórne przyjście Jezusa. Tylko świadomość, że Pan jest blisko. Dzisiaj jesteśmy tutaj i przepełnia nas świadomość, że Pan jest blisko, że Pan jest wśród nas. Jeśli śpiewamy pieśni, to zdajemy sobie sprawę, że w tych pieśniach jest uwielbienie naszego Pana. Te pieśni to nie jest zabicie 20 minut przed kazaniem, ale to jest wejście w atmosferę uwielbienia i wywyższenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Jemu śpiewamy i między śpiewem, między pieśniami do Niego wołamy. Z Nim rozmawiamy, ponieważ mamy świadomość, że Pan jest blisko. Jeśli jestem w Chrystusie, to w każdym kroku mam świadomość, że Pan jest blisko, a więc jeśli mi przyjdzie ocenić kogokolwiek, to Paweł mówi, radujcie się, bądźcie pełni entuzjazmu i w tym entuzjazmie oceniajcie inną osobę, oceniajcie się sytuację. Pan jest blisko. Jeśli jesteś w sytuacji takiej, kiedy możesz głosić Ewangelię, to miej świadomość tego, że Pan jest blisko. Zacznij normalnie, właściwie myśleć i wzbudzać entuzjazm, bo oferujesz przecież coś najważniejszego drugiej osobie. Jeśli masz do tego przekonanie, jeśli faktycznie zaszły w tobie takie zmiany, jakie mówi Biblia o nowym narodzeniu. 6 werset mówi tak. Przestańcie, znowu w zasadzie wracamy do tych fragmentów prawie że identycznych, jak są u Jana, czy też w psalmach. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Ale co robić w takim układzie? I Paweł tu daje receptę. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, uwaga, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Przestań zamartwiać się o różne rzeczy. Ale w każdej sprawie, w każdej, Paweł pisze, nie w wybranych, w każdej sprawie z wdzięcznością przychodź do Boga. Dlaczego z wdzięcznością? No bo wiesz, że Bóg jest twoim szczerze kochającym ojcem. I on rozumie i tą błahowski, jak i poważny problem. I on jest gotowy, aby być z tobą właśnie w takich sytuacjach. On nie chce ciebie pozostawiać. A więc nie idź za duchem czasu, jak to mówią niektórzy, i bierz życie takim, jakim jest. Nie, ty masz wpływ na kształtowanie tego życia. Czy kiedyś tak myślałeś, że z Bożą mocą ty możesz kształtować to życie, a nie brać takim, jakim jest? Bierz to, co ci świat oferuje, bo za chwilę i to ci zabierze. To jest myślenie świata i to jest złe myślenie. I to doprowadza do depresji. To mówi, o, bo nie wykorzystałem sytuacji. Ale z wdzięcznością przychodź w każdej sytuacji do Boga. A pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł. Wejdź w Jego atmosferę. Daj się ponieść Bożym emocjom. I tutaj nie potrzeba wcale siły tłumu. Tak? Niektórzy dobrze funkcjonują na trybunach boiska piłkarskiego, kiedy są po stronie tej samej drużyny co większość. I potrzebują tego tłumu, żeby poczuć się dobrze. Ale Pan jest blisko. Czy ta świadomość jest na tyle silna, że pokój Boży jest w stanie ogarnąć mój umysł? W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. O tym myśl, czyli ukierunkowuj swoje myślenie. Zobaczcie, jestem w stanie, i o tym mówi Boże Słowo, jestem w stanie zapanować nad myślami. Jestem w stanie zapanować nad myślami. To, o czym ja myślę, ode mnie zależy, a nie od nikogo innego. Moja żona bardzo nie lubi, kiedy coś mi mówi i widzi, że ja jestem w zupełnie innym miejscu. Zostałem jeszcze w robocie. A ona mi mówi, co tutaj się dzieje. I bardzo dobrze, że tego nie lubi. No bo to nie jest tak. Ja jestem w domu, a moje myśli jeszcze gdzieś tam w gabinecie są. Bo czegoś nie podpisałem, albo coś podpisywałem, myślę, jakie to będą tego reperkusje. Zapanuj nad swoimi myślami. Bóg, jeśli twoja ukochana osoba potrafi w tobie to odkryć, to myślisz, że Bóg tego nie odkryje? Jeśli siadasz do wspólnej modlitwy, a jesteś myślami zupełnie gdzie indziej, to Bóg tego nie widzi? Jeśli dzisiaj jesteś teraz tutaj i słuchasz tych słów, a twoje myśli wędrują gdzieś tam, to Bóg tego nie widzi? Zapanuj nad swoimi myślami zawsze. Masz ku temu wielką moc. Pokój Boży może oczyścić twoje serce. Kiedy zamykasz drzwi jakichś problemów, to zamknij je do końca. Jeśli oddajesz Bogu jakąś kwestię, to oddaj wdzięczność z wdzięcznością, bo masz pewność tego, że Bóg to weźmie. Nie bądź w tym sztuczny i modlę się dlatego, ponieważ no, tak się mówi w kościele, więc co tam, spróbuję. Ale modlę się, Panie, proszę, rozwiąż ten problem, ale w moich myślach już się rodzi, jak ja ten problem sam muszę rozwiązać. Wsłuchaj się w Boże Słowo. Zaglądaj do Bożego Słowa. W Nim jest odpowiedź na wszystko. Jeśli ktoś jest gniezna, to wie doskonale, co dzisiaj się dzieje w mieście i wczoraj, co się działo i dzisiaj się działo. Ale to też jest zapisane w Bożym Słowie. To jest zapisane w Starym Testamencie, jakby Izajasz widział, co będzie się działo w sobotni wieczór, ostatnią sobotę kwietnia, czy też ostatnią niedzielę kwietnia w Gnieźnie. 46 rozdział Księgi Izajasza. Od 6 wersetu czytamy takie słowa. Wysypują złoto z worka, a srebro ważą na szalach. Wynajmują złotnika, aby z tego zrobił bożka, przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają. Biorą go na ramiona, noszą go i stawiają na swoim miejscu, gdzie stoi i skąd się nie rusza. A gdy się woła do niego, nie odpowiada. Nikogo nie może wyrwać z jego niedoli. Księga Izajasza. Prawie 800 lat przed Chrystusem. Opisuje rzeczywistość i tamtych czasów, i tych czasów. Bogu się pewne rzeczy nie podobają. Skąd mogę wiedzieć, co się Bogu nie podoba? Z Bożego Słowa. Pan Bóg niczego nie zakrył przed nami. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Bóg mówi, nie obawiaj się, bo ja to wszystko przed tobą odkryłem. Można by powiedzieć, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to idąc tokiem psalmisty, nie trwóźcie się, można powiedzieć, że w tym fachu nie ma strachu. Jeśli jestem chrześcijaninem, to tak naprawdę nie powinienem o nic się obawiać. Wiadomo, że gdzieś tam strach się pojawia, ale on nie powinien zdominować mojego myślenia. On nie powinien podciąć moich skrzydeł, bo miłość Boża jest większa. A pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Taki pokój oferuje Bóg. Czyli tu nie chodzi nawet o jakąś super terapię, tak? Że odtąd dzisiaj wychodzę z nabożeństwa, bo usłyszałem to i będę dobrze myślał. Od dzisiaj dobrze myślę. Od dzisiaj kocham tą osobę. Będę ją kochał. Będę ją uwielbiał. Nie czuję złości. Tak jest, tak będzie. Nie, bo sam się nakręcasz. I w końcu coś się łupnie i zaczniesz przestawiać. Tej na pewno nie pokocham. I już wszystko od początku. Znowuż to. Tu nie chodzi o jakąś tam hipnozę, terapię, cokolwiek. Tylko, a pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł, oddaj Bogu swoje serce. Jeśli coś cię krępuje, coś cię zniewala, coś nie pozwala ci się rozwinąć, to w Bogu to osiągniesz. Nie dla Boga, ale w Bogu. Bóg nie chce, żebyś mu się przypodobał, tylko abyś oddał mu swoje życie. I 9 werset mówi tak. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. U mnie mówi Paweł. Ale jeśli nawet dzisiaj mówiąc, coś wam się spodobało w tym, co ja mówię i to odniesie dobry efekt, to mogę powiedzieć to, co usłyszeliście dzisiaj ode mnie. Zastosuj to w życiu, bo to pochodzi z Bożego Słowa. Nie polegaj na durnych poradnikach. Nie polegaj na super poradach, które z każdej strony ciebie bombardują. Ale wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Teraz wyzwanie dla nas. Ja mogę powiedzieć innej osobie to samo. Czy chcę? Radość i entuzjazm. Jeśli we mnie to zaowocuje, a przecież radość jest owocem Ducha Świętego, czyż nie? A radość buduje entuzjazm. Jeśli u mnie to zaowocuje, to ja będę miał śmiałość powiedzieć, czy zafascynowało cię coś w mojej przemianie? Czy chcesz doświadczyć tego samego? Oddaj swoje życie Bogu. Przyjdź na spotkanie. Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie? Mam nadzieję, że tak. Co zrobić, żeby zapełnić te wszystkie miejsca? ja zadaję sobie za każdym razem, jak tu przychodzę. I szukam Bożej odpowiedzi. I wiem, że Bóg oczekuje ode mnie, że właśnie Boży pokój, który mnie wypełnia, Boża radość, która mnie wypełnia, spowoduje taki entuzjazm, że będę mógł śmiało przyprowadzić inne osoby. I mam świadomość, że Boży pokój, Boża radość wypełnia osoby, które stoją na przodzie. I ich entuzjazm, to jest też ważne, ilekroć tutaj staje, to wiem, że i ich entuzjazm, czy mój entuzjazm ma porwać innych i doprowadzić do tego, że jeśli ktoś przyszedł dzisiaj pierwszy raz, to już nie wyobraża sobie, żeby nie przychodzić. Ja do takiego kościoła trafiłem kilkanaście lat temu, na takie właśnie spotkanie i wiedziałem, że to jest właśnie to miejsce. A Bóg zrobił resztę. Czy jestem gotowy właśnie na to i chcę? Czy widzę w sobie tyle entuzjazmu, że mogę z pewnością przyprowadzić inne osoby? A jeśli obawiam się jakichś rzeczy, to czy jestem szczery i powiem to innej osobie? Przyprowadziłbym, ale obawiam się tego, tego i tego. Może zmieńmy to. Bo myślę, że warto zmieniać, niż czekać na zmiany później i nie zapraszać. Moi drodzy, co zrobić, żeby radość szedł w parze z entuzjazmem? Ważna rzecz. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I tu się zawiera wszystko. Daj Bogu możliwość rozradować twoje serce. Wyrzuć wszystkie złe myśli. Unieś się metr nad ziemię. Jak są różne konferencje, ja widzę po mojej córce, jak ona przyjeżdża z konferencji młodzieżowej, to ja zdaję sobie sprawę, że po tej konferencji młodzieżowej nawet nie trzeba czyścić podłogi, bo oni tam nad ziemią są. Bo tam są spotkania, są tematy, jest modlitwa, po modlitwie jest rozmowa. Kiedy ja jeżdżę na konferencje pastorskie i jest faktycznie temat Boży, to wyjeżdżam naładowany. Ale jeśli zaczyna funkcjonować tam prawo i polityka, to moje buty zaczynają być jak z ołowiu. Tak samo w duchowym życiu. Daj się Bogu unieść. W Starym Testamencie mówimy, że wznosimy się na skrzydłach jak orły. To jest moja duchowa rzeczywistość. I tu nie chodzi, że faktycznie się uniosę. Ale mentalnie tak. To jest właśnie entuzjazm, który nie pozwoli mi przechodzić obojętnie obok różnych rzeczy. Który nie pozwoli mi nie zająć stanowiska wtedy, kiedy jest jawne przekłamanie. I będę to mówił naturalnie, a nie z wyniosłością. Bo jeśli jakaś wyniosłość się we mnie zrodzi, to to spali na panewce. Oddaj swoje życie Bogu. Oddaj swoje kłopoty Bogu. Oddaj swoje zmagania Bogu. Daj Bogu kontrolować swoje myśli i sam zacznij z Bożą pomocą kontrolować swoje myśli. Nie daj się wpuścić w ślepy zaułek i stworzyć obraz nierealny zupełnie. A pokój Boży strzec będzie waszych myśli. Amen. Kochani, powstańmy.